dziękuję bardzo, że tyle osób zostało. Obiecuję, że nie będzie długo, ale będą konkrety. Wczoraj na spotkaniu dla rodziców też było kilka takich bardzo konkretnych rzeczy. Ja przyznam się, że nie lubię takiego wodolejstwa, takich rzeczy nieokreślonych, tylko zawsze tak staram się mówić bardzo konkretnie. Dlatego dzisiaj też chciałbym Wam zaproponować kilka takich bardzo konkretnych wskazówek dotyczących pogłębiania tych więzów małżeńskich. Niektórzy się dziwią, po części to jest uzasadnione, jak ksiądz może na przykład spotykać się z kobietami podczas nauk stanowych, bo są parafie, gdzie akurat teraz do Chojnic będę jechał i tam akurat jest stanówka dla kobiet i dla mężczyzn oddzielnie. Albo jak można mówić do rodziców, skoro nie ma się swojego dziecka i nie wiadomo, jak to działa. Ale kochani, te rzeczy, które my mówimy, kapłani, na te tematy właśnie związane na przykład podczas tych nauk stanowych, to wiecie o tym, że one dotyczą spraw duchowych. Ten świat duchowy jest nieskończenie razy głębszy od tego świata zewnętrznego. I my najczęściej dotykamy tych spraw, które łączą was albo rozrywają więzy małżonkowie wtedy, kiedy nie mają takiej więzi żadnej. Dlatego myślę, że w jakimś stopniu kapłan ma prawo mówić o rzeczach, które bezpośrednio go nie dotyczą, dlatego że porusza te fundamentalne rzeczy, które dotyczą każdego z nas. A więc pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest taka, że zawsze wtedy, kiedy małżonkowie są razem, no to myślę, że wszyscy to odkryli, że jest taka prawidłowość, o której czasami niestety niektórzy zapominają, że mężczyzna jest inny i kobieta jest inna. Ma inny umysł zupełnie. Dzisiaj niestety żyjemy w takich czasach, że kobietom się proponuje na siłę często takie funkcje i zadania w społeczności męskie i na odwrót. No jest to bardzo niedobre, bo to wypacza coś, co jest w naszych genach i my po prostu jesteśmy inni. I tą inność my widzimy na co dzień. Na przykład taki detal. Kobieta zwraca uwagę na estetykę, czyli na to, jak dom wygląda, żeby był porządek, żeby to było słownie i tak dalej, a mąż zwykle mało na to zwraca uwagę. I z tego powodu czasami bywają spięcia. Znam takie małżeństwo, to już akurat nie dotyczy tej inności, bo to każdego może dotyczyć, ale znam takie małżeństwo ludzi wykształconych, religijnych i bardzo jakoś tak poważnie traktujących życie. Okazało się, że on nie potrafił spać przy zamkniętym oknie, a ona nie potrafiła spać przy otwartym oknie. I do tego dochodziło do takich konfliktów, że o mało co przez to się nie rozeszli. I właśnie ta inność. Inność po prostu jest po prostu tak wkomponowana w nas, że my już na samym początku musimy pamiętać o tym, że ten człowiek inaczej trochę myśli. I dlatego trzeba iść na kompromisy, wiemy o tym dobrze. Trzeba zrezygnować czasami ze swojego, no bo on już taki jest. Jeśli w domu ktoś nie otrzymał wychowania takiego, że dba na przykład o porządek w swoim domu rodzinnym, to w wieku 25, 8, 30 lat nie ma możliwości, żeby w tym człowieku wypracować taką postawę. Trzeba zaakceptować go takiego po prostu. A jeśli żona będzie na przykład cały czas męczyć męża o to, że te pantofle są źle poukładane, że one są nierówno, albo że on nie umył po sobie szklanki, albo czegoś innego, albo źle ją postawił, no to kochani, to szatanowi właśnie na tym zależy. Żebyśmy my o małe rzeczy, nieistotne rzeczy, żebyśmy my kłócili się, żeby dochodziło do awantur, żeby dochodziło do cichych dni i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na samym początku zawsze warto o tym pamiętać. Ona jest inna. On jest inny. I ma prawo do tej inności. Ma prawo. Kochani, ale chciałem powiedzieć o rzeczy takiej jeszcze bardziej fundamentalnej. Otóż w Stanach Zjednoczonych, wyobraźcie sobie kiedyś, zrobiono takie dziwne badania. Amerykanie mają bardzo dużo pieniędzy, dużo naukowców i mogą robić takie badania, na które Polaków, a nawet Europejczyków czasami nie stać. Wyobraźcie sobie, że zbadali 2500 małżeństw, które były małżeństwami zgodnymi przez długie, długie lata. przez długie lata, bo badano ich nie przez rok, dwa, tylko przez długie lata. Przez wiele lat badano małżeństwo i okazało się, że z tych 2500 małżeństw jedno małżeństwo tylko się nie modliło wspólnie, a wszystkie inne modliły się. Kiedy badali ich przez te wiele, wiele lat, one się, te małżeństwa nie rozpadły. One dalej po prostu były. Tylko jedno małżeństwo z tych 2500 małżeństw nie modliło się. Natomiast później wzięli na te badania małżeństwa, które były na początku, wszystko było w porządku, a potem się rozpadły te małżeństwa. Okazuje się, że z tych 2500 małżeństw, właśnie tych, które się rozpadły, tylko 3 małżeństwa się modliły. 3 małżeństwa. A tak to nikt się nie modlił. No i to, co Kościół cały czas mówi, cały czas, modlitwa jest nieprawdopodobnym elementem łączącym duchowo małżonków. Duchowo, czyli na tym głębszym, w tej głębszej płaszczyźnie więzów. Nie od tej strony zewnętrznej, tylko od tej strony duchowej. A ta strona duchowa, ona mocniej wiąże małżonków. Dlatego taka błagalna prośba, kolejny raz pewnie już to słyszycie, to jest takie banalne dla niektórych, bo z pewnością niektórzy z was się modlą, bo chodzi o to, żeby nie tylko modlić się, tylko modlić razem. A tam te pytania, które zadawano tym małżeństwom, to właśnie było takie pytanie, czy wy modlicie się razem? Bardzo ważna jest wspólna modlitwa. Oczywiście znowu możemy mówić, że my o innej porze wstajemy, o innej porze kładziemy się, mamy inne obowiązki i nie stać nas na to. Ale kochani, wiecie o tym dobrze. Każdy z nas zna takie przysłowie, dla chcącego nie ma nic trudnego. Były takie czasy, kiedy byliście narzeczonymi i też wam nie pasowało, bo pracowaliście, bo byliście zajęci, a kiedy przychodził czas randki, to można było zorganizować sobie czas i być na tym spotkaniu, żeby po prostu zadowolić przyszłego współmałżonka czy współmałżonka, żeby cieszyć się jego obecnością i tak dalej. Dlatego wszystko w tej dziedzinie to zależy od motywacji. Czy ja mam motywację, czy wiem, że ta modlitwa jest bardzo, bardzo ważna. A niestety z praktyk tych naszych spowiedniczych, tu nie ma, nie chciałbym, żebyście potraktowali to jako zdradę tajemnicy spowiedzi, bo to nie jest zdrada. Ja mówię o problemie, który jest. Tylko my tego doświadczamy podczas rozmów, kiedy rozmawiamy, ale również podczas konfesjonału, że większość ludzi dorosłych nie modli się po prostu. Nie modli się prywatnie, a rzadko zdarza się, żeby małżonkowie razem się modlili. Dlatego chciałbym was gorąco zaprosić. Teraz jest taki czas łaski, kiedy Pan Bóg wam daje szczególne łaski przez rekolekcje. Bo te rekolekcje to jest taki okres kilku dni uprzywilejowanych, kiedy łatwiej tobie wsłuchać się w słowo, kiedy łatwiej podjąć postanowienia i tak dalej. Spróbuj jednak odważyć się i na przykład, jeśli do tej pory nie robiliście takiej, nie mieliście takiej praktyki wspólnej modlitwy męża i żony, to spróbujcie w ramach tych rekolekcji na przykład postanowić sobie, że spróbujecie raz przynajmniej w tygodniu taką wspólną modlitwę odbyć. Ale nie tylko chodzi o wspólną modlitwę. Ja bym chciał, kochani, was zaprosić do tego, żeby ta modlitwa była taka specyficzna. Jaka? Otóż chodzi o to, że jest taka modlitwa wypracowana przez małżeństwa, które no tak głębiej wchodzą jeszcze w relacje między sobą. Tutaj też mogą być takie małżeństwa, na pewno są, która polega na tym, ta modlitwa polega na tym, że na przykład małżonkowie razem wypowiadają te modlitwy znane od dzieciństwa, na przykład Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo, czy coś jeszcze, a potem na koniec takiej modlitwy żona mówi wobec męża mniej więcej takie słowa. A teraz mężu, wypowiadając jego imię, mówi tak, a teraz Krzysztofie, Krzysiu, chciałam cię przeprosić za to, co dzisiaj wobec ciebie zrobiłam złego. To, co było tobie wiadome i to, co tobie było niewiadome. To małe czy większe? To, czego ja nie wiem, a ty wiesz, za to chciałam cię przeprosić. I chodzi o to, żeby potem żona sprowokowała męża do tego, żeby on zrobił to samo, ale z serca. Mówiąc, Aniu, chciałem cię przeprosić na koniec tej modlitwy za to, co dzisiaj zrobiłem niewłaściwego wobec ciebie. Za to, co ty wiesz, czego nie wiesz, za to, co ja wiem, czego nie wiem, za te małe czy większe rzeczy. Kochani, jeśli małżonkowie są zdolni do tego, żeby wypowiedzieć, ale z sercem, mniej więcej takie słowa, bez względu na wiek, bez względu na wiek, to jest ogromna szansa, że ten element takiego wspólnej modlitwy z tym przebaczeniem sobie i na koniec na przykład jakimś pocałunkiem miłosnym, jest szansa, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zniszczył to małżeństwo. W takim małżeństwie, tym bardziej wtedy, kiedy będziecie w stanie łaski uświęcającej, w takim małżeństwie, takie małżeństwo jest nie do rozerwania. A dzisiaj zobaczcie, kochani, jak jest. Ludzie potrafią rozchodzić się po kilku miesiącach po zawarciu małżeństwa. Chociaż ślubowali sobie publicznie wobec Boga i chodzili z sobą nawet kilka lat i odchodzą. Bo ten trend dzisiaj jest taki, wmawia się ludziom to, nam się wmawia to, że ja mam prawo do własnej miłości taką, jaką ją widzę. Na moją miarę. A wiemy o tym, że Biblia, chrześcijaństwo uczy, że miłość polega na tym, że ja rezygnuję z siebie. Miłość polega na tym, że ja ofiarowuję siebie drugiej osobie. I zobaczcie, kiedy my przychodzimy na mszę świętą, i to jest drugi punkt, który chciałem dotknąć, kiedy przychodzimy na mszę świętą, to przychodzimy na tę mszę świętą między innymi po to, żeby zobaczyć, że na tym ołtarzu Jezus sakramentalnie umiera za moje grzechy. Za mnie. Jest ogołocony całkowicie. I kiedy głęboko wchodzę w mszę świętą, to mogę od tego Jezusa, który tutaj umiera duchowo na ołtarzu, sakramentalnie, uczyć się właśnie podobnej postawy. I to jest właśnie ten drugi element, o którym wam chciałem powiedzieć. Msza święta, która jest najdoskonalszą szkołą miłości. Bo zobaczcie, każdy z was, każdy człowiek żyjący na tym świecie, potrzebuje miłości na zasadzie takiej, że chce być kochanym, ale też chciałby kochać. Chciałbym mieć ten przedmiot kochania, czy tą drugą osobę, którą będzie kochał. Każdy człowiek ma taką potrzebę. I okazuje się, że z tej racji, że msza święta jest najdoskonalszym ze wszystkich elementów uczących nas miłości, to tutaj można najmocniej się tego nauczyć. W jakich momentach? No przede wszystkim wtedy, zobaczcie, tak jak wczoraj, być może niektórzy wczoraj byli, kiedy mówiłem o tym rodzicielstwie, o tej relacji wobec dzieci, to również na przykład, kiedy jest przygotowanie darów. Będziemy jutro sobie akurat o tym mówić, kiedy kończy się liturgia słowa i pierwszy element jest przygotowanie darów. Kapłan modli się nad chlebem, na patenie, a potem modli się nad kielichem, w którym jest odrobina wina i trochę wody. I wtedy właśnie powinniśmy złożyć na ołtarzu współmałżonkę, złożyć na ołtarzu, bo Pan Bóg chce uświęcić i wasze małżeństwo też, bo Pan Bóg chce uświęcić wasze małżeństwo właśnie tą największą ofiarą, która dokonała się w dziejach świata. Największa ofiara. A później, kiedy zobaczcie, kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią podczas konsekracji, to też warto współmałżonka albo wasz związek miłosny, małżeński, duchowo zanurzyć w tym kielichu z krwią i poprosić Pana Boga o to, żeby On was uświęcał, żeby was umacniał, żeby was otwierał na siebie, żebyście potrafili być ofiarni wobec siebie. Bardzo dobry moment. Jutro też będę o tym mówił w innym kontekście, ale to też dotyczy związków małżeńskich, żeby wtedy duchowo zanurzyć nasz związek małżeński, a szczególnie mojego współmałżonka. Bardzo dobry moment. A potem komunia święta. W wielu parafiach jest tak, że księża, duszpasterze zachęcają na przykład, kiedy są małżonkowie razem na mszy świętej, żeby razem szli do ołtarza, kiedy komunia święta jest, trzymając się za rękę. Dlaczego? No właśnie dlatego, że komunia święta ma takie właściwości, że ona jednoczy małżonków razem. Jednoczy razem. I to można wyrazić właśnie przez podanie ręki. Ja posługiwałem takim sanktuarium, które na pewno znacie niektórzy z was, Leśniów. Tam jeszcze będę w sobotę wspominał o tym Leśniowie. No to tam właśnie z tej racji, że to jest sanktuarium rodzinne, to tam ludzi uczyliśmy właśnie, że zawsze jak mąż i żona przychodzą do komunii świętej, żeby razem trzymali się za rękę. A później komunia święta, kiedy jest przyjmowana, to też ona zawsze powinna być przyjmowana w intencji tej, żeby nasze więzy małżeńskie były głębsze. Oczywiście można intencje inne jeszcze dodać, bo ktoś być może tę mszę świętą zamówił, albo jest za kogoś z rodziny zmarłego, albo jeszcze jakaś inna okoliczność, ale tych intencji można mnożyć, można ich więcej jeszcze w sobie wzbudzać, ale ta zawsze powinna być tą pierwszą i najważniejszą intencją, jeśli chodzi o małżonków. Także zapraszam was do tego. Chciałbym was też poprosić o to, żebyście to, co pewnie robicie, niektórzy przynajmniej robią, ale żebyście na przykład też obchodzili takie wasze rodzinne święta, jak chociażby każdą rocznicę ślubu. Może warto na przykład na każdą rocznicę ślubu zamówić intencję szalną i wtedy przyjść na msze święto. Warto na przykład obchodzić w małżeństwie, nie wiem, pierwsze na przykład rocznice pierwszego spotkania się waszego, albo zaręczyn, albo jeszcze coś innego. Im więcej będzie takich okazji do tego, żeby wspólnie przeżywać coś, co was łączy, tym lepiej dla was. Znam takie małżeństwo, nawet w rodzinie mam takie małżeństwo, które jest już prawie, nie, już po 50 są, ale tacy duchem bardzo młodzi ludzie jeszcze, no i oni codziennie rano, codziennie akurat mają taką pracę, że mogą sobie na to pozwolić, ale codziennie rano wspólnie piją kawę i omawiają cały dzień, który ich teraz będzie spotykał, co będą robić w ciągu dnia i potem na koniec dnia też jeszcze na krótko się spotkają. Polecam wam również, kochani, takie, to może dla młodych, ale nie tylko, może inni skorzystają. To jest mało popularne w Polsce jeszcze, ale nabiera takiego rozmachu. Są takie gry małżeńskie. Jedna taka bardzo popularna nazywa się Pytaki. Pytaki. Tam są takie różne pytania, które małżonkowie sobie wzajemnie zadają i przez te pytania można poznać dosłownie lepiej małżonka nawet, bo czasami jest tak, że pewnymi sprawami się nie interesujemy albo nie wpadliśmy na to, że można o to zapytać męża albo żonę, a okazuje się, że to jest tak skonstruowane przez takich fachowców z wyższej półki, że te pytania bardzo mocno otwierają małżonków na siebie, a jednocześnie powodują, że wtedy, kiedy lepiej tą osobę znam, to mam szansę na to, że będę bardziej tę osobę kochał. Także zapraszam was do tego, żebyście skorzystali z tych propozycji albo te, które praktykujecie, żeby wzmocnić je jeszcze, żeby one były jeszcze głębsze. Ale przede wszystkim zapraszam was, kochani, do Eucharystii. Czy na Eucharystię wspólnie, najlepiej rodzinnie. Bo skoro te rekolekcje są w tym roku właśnie na ten temat, to warto, żeby ten temat Eucharystii też był takim łączącym was w tych więzach małżeńskich coraz mocniej. A tak jak powiedziałem, jak wiadomo, Eucharystia jest nieskończona w tej dziedzinie i zawsze można coś więcej. Dlatego warto poznawać mszę świętą. Szczególnie wam polecam tą książkę, którą któregoś dnia, nie pamiętam, w niedzielę chyba, proponowałem Życie małżeńskie uczynić Eucharystią. Genialna książka. Kiedyś z tej książki prowadziłem rekolekcję dla małżonków. To byłem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Także warto naprawdę zerknąć do niej, bo jest rewelacyjnie napisana, wprawdzie przez księdza, ale takiego księdza, który jest duszpasterzem małżeństw od wielu, wielu lat, ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i jest takim bardzo wziętym rekolekcjonistą. Także zachęcam was do tego, żebyśmy skorzystali z tych czy innych jeszcze propozycji. Zawierzmy wasze relacje małżeńskie, rodzinne, Matce Najświętszej, prosząc o to, żeby ta miłość wasza była coraz większa i żeby Eucharystia coraz mocniej na was wpływała. Uklęknijmy i wypowiedzmy tę tradycyjną modlitwę, którą wszyscy znamy z ufnością, że Pan Bóg pomoże nam właśnie głównie przez Eucharystię pogłębiać nasze więzy rodzinne i małżeńskie. Pod Twoją obronę. Pięknej miłości, królowo rodzin, niewiasto Eucharystii. Niech na te wszystkie wysiłki, które będziecie podejmować, które mogą sprawić, że wasze więzy będą bardziej miłosne, głębsze, pełniejsze, niech na to błogosławi was cała Trójca Przenajświętsza, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.